Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Witam w programie Regiony Kultury. Dziś jesteśmy w Oświęcimiu. Najpierw był Zakładowy Dom Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim, później Miejski Ośrodek Kultury, no i wreszcie Oświęcimskie Centrum Kultury, które świętuje w tym roku swoje 60-lecie. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Oświęcimskie Centrum Kultury świętuje w tym roku swoje 60-lecie. Jubileusz godny zauważenia. Zatem zabieram tam dziś Państwa w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Monika Świętek-Smrek, dyrektorka Oświęcimskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
I Adam Kuta, zastępca Pani Dyrektor. Dzień dobry.
Witam również Państwa bardzo gorąco.
Bardzo gorąco, no właśnie, 30 ile stopni dziś?
37 dzisiaj w Oświęcimiu, ale to bardzo dobrze, bo to czas na wypoczynek, na letnią kanikułę. Mimo że w mieście, mimo że może w murach Oświęcimskiego Centrum Kultury, gdzie jest trochę chłodniej, ale jest oferta, która może Państwa również zainteresować.
Tutaj właśnie można poszukać schronienia, można poszukać wytchnienia. Co zobaczymy w środku, o tym za moment. Zatrzymajmy się jeszcze przy samym budynku, który jest imponujący. Wiele osób zauważa, że ten budynek jest monumentalny i wyróżnia się zdecydowanie tutaj na osiedlu.
Tak, to zgadza się. Bryła Oświęcimskiego Centrum Kultury, bryła budynku jest dominująca właśnie w tutaj otaczającej nas przestrzeni. To jest budynek zaprojektowany w latach, w zasadzie końcówce lat 50. przez zespół warszawskich architektów. Jak na ten czas siermiężnych lat właśnie 50., początku lat 60., jest to założenie zdecydowanie imponujące również jak na rozmiary miasteczka, jakim był wówczas Oświęcim. No, pewnie niemałe znaczenie miał fakt, że tutaj jakby inwestorem był kombinat chemiczny, czyli zakłady chemiczne Oświęcim.
To znaczy, że były pieniądze?
To znaczy, że były środki. Oczywiście zakłady chemiczne Oświęcim, aranżując tutaj przestrzeń dla pracowników właśnie swoich zakładów, inwestowało w różne miejsca wypoczynku, spędzania czasu, również miejsca kultury, takim jak był wówczas Zakładowy Dom Kultury, ale mówimy też o hali lodowej, o krytej pływalni, więc ta infrastruktura w latach 60., 70. powstawała w Oświęcimiu.
Naszą uwagę zwraca oczywiście mozaika, bardzo kolorowa, zresztą bardzo lubiana przez fotografów.
Mozaika zdobi ścianę główną budynku. Jest to pięknie wykonana mozaika z różnokolorowych szkiełek, czy z różnych takich materiałów, które świecą przy świetle różnobarwnymi poświatami. I one rzeczywiście przyciągają wzrok do tego budynku, który należy chyba nadmienić jeszcze, że on właśnie, jego atutem jest to, że on powstawał w momencie, kiedy wokoło mało co jeszcze było, jak to się mówi. Ten rozmach mógł być wykorzystany do tego, żeby ten budynek powstał w takim miejscu, w takiej wielkości, w takiej okazałości. Jak patrząc na takie dawne materiały, czy filmowe, czy fotograficzne, można dostrzec, że wokoło, z lewej strony nie ma
to nic. To rozejrzyjmy się, czego na pewno nie było?
Na pewno nie było, po lewej stronie budynku nie było szkoły, nie było osiedla mieszkaniowego. Były tylko widać kominy zakładów chemicznych Oświęcim, czyli nie było żadnej mieszkalnej infrastruktury jeszcze. Jedynie za budynkiem tuż powstawały chyba równocześnie bloki mieszkalne. Tam było 4 bloki plus 3 wieżowce, czy 4 wieżowce, i one stanowiły takie zaplecze, można powiedzieć, tyły Zakładowego Domu Kultury. Natomiast z przodu budynku też chyba jeszcze nic nie było, bo patrząc na fotografie, które były robione w 59 roku, czyli podczas trwania budowy, wyglądało, że nie było ulicy jeszcze, było tylko takie szczere pole, rozgrzebana ziemia, czyli jakby nie było nic i dopiero potem powstawało wszystko wokół Zakładowego Domu Kultury, zakładów chemicznych.
Kościoła też nie było.
Kościoła też nie było. Kościół to dopiero lata 80. chyba, o ile dobrze pamiętam.
Wejdziemy do środka.
Zapraszamy serdecznie.
przyjemny chód, o którym Państwo wspominaliście. Rzeczywiście jest przyjemnie. Przestronny hol, co tutaj znajdziemy?
Zakładowy Dom Kultury, obecne Oświęcimskie Centrum Kultury, projektowane było jako teatr, stąd ten duży hol. I
foyer.
Foyer w zasadzie, tak, teatralne zdecydowanie. I sala widowiskowa, którą dysponujemy do dziś dnia, zaprojektowana właśnie jako sala teatralna. Początkowo projektowana była specjalna scena z zapadnią do uzyskania specjalnych efektów scenicznych, jednak w trakcie realizacji tego projektu zaniechano. Na szczęście sala jako taka została z piękną widownią na 500 miejsc.
Choć bez zapadni.
Choć bez zapadni, może bezpieczniej dzięki temu. Natomiast możemy dzięki temu do dziś realizować koncerty, spektakle. Jest użytkowana w bardzo wszechstronny sposób. Jest to w zasadzie jedyna taka sala tutaj w okolicy, można powiedzieć w Małopolsce Zachodniej, która spełnia takie standardy. Wielokrotnie artyści, którzy u nas występują, podkreślają, że jest to miejsce specjalne, szczególne, że ma wspaniałą atmosferę, doskonałą akustykę i aranżację, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Tak naprawdę sala służąca do oglądania widowisk sama w sobie jest swego rodzaju widowiskiem i spektaklem. Jest warto obejrzenia.
Będziemy Państwu opowiadać o wrażeniach. Wchodzimy na salę widowiskową, jesteśmy na widowni. Przypomni Pani, na ile miejsc?
Na 516 miejsc jest to sala. Ponad około 380 miejsc w parterze i na balkonie reszta właśnie miejsc, którymi dysponujemy w naszej sali.
Czy oświęcimska publiczność jest rzeczywiście tak liczna? To pytanie umieściłabym w kontekście pandemii, gdzie trochę nam się wszystko pozmieniało, pomieszało i nie wszyscy tak chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym.
To prawda, jest to problem i to myślę, że nie tylko nasz tutaj Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Raczej globalny.
Myślę, że mam nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa. Natomiast wracając myślami do roku 2019 sprzed pandemii, że możemy się pochwalić tym, że właśnie nasz ośrodek, nasze centrum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Bilety rezerwowane były na wszelkie wydarzenia przed sezonem z dużym wyprzedzeniem. Publiczność zawsze dopisywała. I ta publiczność jest z nami do dziś. Trzeba powiedzieć, że może nie tak licznie, ale mamy nadzieję, że powolutku będzie to nas zwracać. Mimo wszystko nadal mamy pewien stopień zagrożenia pandemią i myślę, że szczególnie w przypadku starszych osób ma to duże znaczenie, czy wychodzimy z domu, czy przebywamy w większych skupiskach ludzkich, a właśnie tutaj niestety takie warunki niestety panują. Jest to miejsce spotkania, więc dla nas to jest bardzo ważne, żeby ludzie się tu spotykali, mieli kontakt ze sztuką, z dobrą ofertą kulturalną. My oczywiście cały czas działamy, odkąd było to możliwe, żeby wrócić do pełnej formy działalności, realizujemy naszą ofertę. Staramy się jakby nie ustawać w tym dążeniu do przypominania się widzom, że jesteśmy, że funkcjonujemy. Mamy nadzieję, że ten jesienny sezon zaobfituje tutaj w publiczność, która będzie się cały czas odbudowywała.
Trzymamy kciuki, ale wracamy do opowieści o sali widowiskowej. Witold Kaczanowski, wywołam nazwisko wybitnego artysty. Oglądamy się i co widzimy?
Właśnie dostrzegamy barwne postaci, które podążają swoim szlakiem, swoim torem. Przywodzą na myśl Potrosze Makowskiego z takich dziecinnych postaci. Ja tutaj sobie taką dygresję pozwolę. Ja tutaj jestem mieszkańcem Oświęcimia i od bardzo małego bywałem w tej sali, od wczesnych lat młodości. Tak przed bajką, przed jakimś filmem, na który chodziłem, zawsze spoglądałem w górę. Nie do końca na początku wiedziałem, o co chodzi właściwie w tych malowidłach, ale potem z czasem zacząłem dostrzegać pewne takie niuanse właśnie postaci wędrujących w różnych kierunkach, w różnych formach, te postaci większe, mniejsze. Jest to takie pasjonujące zjawisko wędrowania gwiezdnego, można nawet powiedzieć, poruszania się, przemieszczania się, tworzenia jakości. Każdym razem, kiedy można spojrzeć na ten sufit, on jest inny, ponieważ kiedy zaczniemy wędrówkę z jednego końca, na przykład w lewo, w prawo, widzimy coś innego. Kiedy spostrzegamy wędrówkę swoją naszych oczu z innego punktu, dostrzegamy zupełnie inne niuanse, a jest to takie rzeczywiście, taki człowiek pokazany w w różnych jego aspektach wędrowanie przez życie.
A zaznaczyć należy, że to malowidło oglądamy w półmroku, więc ta ekspozycja jest zupełnie inna. Ale co należy zauważyć, że Witold Kaczanowski wziął pod uwagę historię Oświęcimia, no niestety tą bolesną czarną kartę historii, i postanowił złożyć hołd ofiarom Auschwitz. I widzimy to tutaj.
Tak, jest to widoczne właśnie w ukształtowaniu tych sylwetek, które nie są do końca takie, jakie widzimy w bajkach czy w życiu. Są to postaci momentami zniekształcone, odczłowieczone niemalże. Niektóre są bez rąk, z nogami, które też chwilami tych nóg nie przypominają. Są to takie właśnie zarysy postaci, które no wędrują i które wiele przeszły, które wiele widziały i które próbują odnaleźć się na nowo może w życiu, w rzeczywistości, w świecie, który pokonały, w którym uczestniczyły kiedyś.
To ciekawe, że artysta z tak dużym dorobkiem postrzega to malowidło oświęcimskie jako jedno z najważniejszych i najlepszych w swojej twórczości.
Warto zauważyć, że ta praca, która powstała w roku, czy została zakończona w roku 61, bo domyślam się, że prace musiały trwać no, długi czas, to jest malowidło o powierzchni ponad 370 metrów, więc było sporo powierzchni do przekrycia. Sygnatura, którą możemy zobaczyć w części nad sceną, wskazuje rok 61. Natomiast faktycznie artysta, można powiedzieć, że w tej realizacji ukształtował, czy jakby potwierdził swój styl, który potem widać w innych pracach. Jeżeli obejrzymy katalogi prac w zasadzie od samego początku, Witold Kaczanowski pierwszą indywidualną wystawę miał w roku 59 w warszawskim Spatifie i tam został zauważony przez środowisko artystyczne i przez grupę architektów, którzy zajmowali się realizacją tego projektu właśnie w Oświęcimiu architektonicznego. I po tej wystawie został właśnie zaproszony do wspólnego przedsięwzięcia. Możemy zobaczyć w tych jego początkowych pracach, że ten styl odbiega od tego, co widzimy tutaj w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury. Natomiast wszystkie pozostałe realizacje nawiązują do tego stylu. To jest ten sam sposób uproszczenia postaci, właśnie sprowadzony, jak wspominał Adam, do prostych figur geometrycznych, jakieś odniesienia na pewno do stylu tutaj Tadeusza Makowskiego, notabene również oświęcimianina, czy generalnie do takiego ekspresyjnego kubizmu, można powiedzieć. Natomiast Witold Kaczanowski tą pracę wspominał faktycznie w całej swojej twórczości. Warto zaznaczyć, że niedługo po tej realizacji w Oświęcimiu wyjechał do Paryża w 1964 roku, a już niestety nie mógł wrócić, ponieważ przerzucał do paryskiej kultury materiały właśnie tutaj, powiedzmy, z drugiego obiegu. Dowiedziały się o tym komunistyczne władze, on niestety nie mógł wrócić do kraju, pojechał dalej do Stanów Zjednoczonych i tam w zasadzie wiódł żywot przez większość.
Osiadł,
tak. Natomiast swoją pracę, o której wspominał przez całe życie, zobaczył tą swoją pracę dopiero w roku 2004, kiedy tu przyjechał, czyli praktycznie po 40 latach. I od tego czasu bywa w Oświęcimskim Centrum Kultury. Co więcej, mamy przyobiecane, że będzie też 3 września u nas.
O to też chciałam zapytać, kiedy Witold Kaczanowski pojawi się znowu w Oświęcimiu?
Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. Nawet dzisiaj miałam okazję rozmawiać z panem Witoldem, ponieważ dopinamy kwestie związane z drukiem katalogu do wystawy, którą przygotowujemy właśnie na miesiąc wrzesień. Wystawa będzie możliwa do obejrzenia między 3 a 30 września w Galerii Tyle Światów Oświęcimskiego Centrum Kultury na pierwszym piętrze. To już jest w zasadzie 3 wystawa pana Witolda, indywidualna tutaj w naszym centrum, zawsze odwołująca się do tej historii tego budynku, no bo ta realizacja, którą tutaj mamy teraz ponad sobą, nad głowami, to jest taka nić, która wiąże artystę z nami i myślę, że to będzie trwało, więc cieszymy się, że pan Witold zawsze, czy Witold K., jak podpisuje swoje obrazy, ma w miłej pamięci to miejsce, wraca do niego chętnie, podkreśla, że jest ono ważne. Co więcej, ma nieustanny plan domalowania pewnej części nad balkonem. Faktycznie, jak się przyjrzymy, tam tło postaci nie posiada takiego powiedzmy wytuszowania czy pewnego rozmycia, jak możemy to zrobić w części, zobaczyć w części głównej. I myślę, że to artysta ma na myśli. Ale
jest
to są
szansa, że rzeczywiście teraz, we wrześniu, będą prowadzone jakieś ostatnie prace?
To znaczy się, jak rozmawialiśmy...
No po wielu latach to by było naprawdę duże wydarzenie.
To znaczy, ja dostałam taką, otrzymałam taką informację od artysty w lutym tego roku i faktycznie bardzo się podekscytowałam tą informacją. Uznałam, że to było świetne wydarzenie, tym bardziej, że mamy rok jubileuszowy, artysta pojawiłby się i jeszcze tutaj bylibyśmy świadkami takiego wręcz happeningu, który by się tu odbywał. Natomiast zrobiłam taki research i dowiedziałam się, że artysta obiecuje to od właśnie czasu, kiedy pierwszy raz tutaj przybył. Wiem, że miał bardzo tutaj napięty grafik, realizował czy współuczestniczył w realizacji filmu właśnie na swój temat i ten czas był bardzo taki intensywny dla niego, a trzeba przypomnieć, że pan Witold ma 90 lat, skończył w maju, więc jest to osoba jednak nadal bardzo energiczna, bardzo zaangażowana w sztukę. Pan Witold nadal maluje i część z prac, które zobaczymy we wrześniu, to są najnowsze prace artysty.
Czekamy z niecierpliwością i będziemy do tego wracać tematu na antenie Radia Kraków Kultura. To gdzie dalej? Gdzie państwo proponujecie?
Może do holu wrócimy jeszcze, ponieważ hol też tutaj pewnie uległ pewnej modyfikacji. Tutaj wspominaliśmy, że wystawa będzie w Galerii Tyle Światów. Właśnie, skąd ta Galeria Tyle Światów? Kiedy powstała i jak się pojawiła? Galeria Tyle Światów jest częścią holu. Budynek, jak już mówiliśmy, ma dużą kubaturę, ale jak był budowany, nie posiadał zbytniej ilości sal. Było kilka sal takich dużych, ale przestronny hol, który też był rzeczywiście fajną rzeczą, bo on umożliwiał organizację różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć. Był taki balkon widokowy na dół holu, natomiast został wycięty z części holu i Galeria Tyle Światów powstała w latach 80. Otwarcie było w 87 roku. Była to wystawa fotografii właśnie pod tytułem Tyle Światów i od tej nazwy
tak
wystawy...
Tak się zaczęło.
Funkcjonuje jako galeria i rzeczywiście ma się dobrze. Prezentowane są w niej wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki wielu artystów o dużej renomie. Staramy się, by w tej galerii pojawiały się nazwiska i pojawiały się rzeczy, które przyciągają swoim wzrokiem, są piękne, wartościowe i warto je rzeczywiście wskazywać. No i to, że jest galeria zamykana, czyli to jest jakiś taki element jakby ochronny tych dzieł, że możemy nad nimi zapanować, nie są w holach ogólnodostępne, ale można je przypilnować.
Skąd się wzięły tutaj te maski? Taki dziwny kontrapunkt.
Tak, wydaje się, to jest w zasadzie taka jedyny, może nie jedyny, jeden z dwóch elementów rzeźbiarskich, które tu znajdziemy, bo mamy jeszcze płaskorzeźbę przy wejściu, taką abstrakcyjną. Natomiast to są głowy, maski w zasadzie, wykrzywione w różnych grymasach, troszeczkę bym powiedziała ekspresyjne, abstrakcyjne i one faktycznie są tutaj z nami od początku, to znaczy z nami są dużo wcześniej niż my tu z Adamem jesteśmy. Natomiast zachowała się kronika filmowa z 62 roku, z roku otwarcia, to jeszcze było przed otwarciem, kiedy materiał był nagrywany i można na wizji zobaczyć właśnie hol i te maski również, tyle że one były białe wtedy. Myślę, że to jest jakaś analogia do słynnych głów wawelskich i generalnie do motywu teatru, który tutaj właśnie był planowany w tym miejscu.
Miał być. Mhm. Podobno można tutaj zobaczyć jeszcze jedną mozaikę.
Właśnie jest to pewien rodzaj mitu, który nie wiem z jakiego powodu się utarł. To znaczy powiedzmy w ten sposób, tych mozaik w Oświęcimskim Centrum Kultury, ponieważ moda na taką aranżację artystyczną, elewację była wówczas bardzo rozpowszechniona, tych mozaik było więcej. Mogliśmy ją zobaczyć tu w holu górnym, w budynku kawiarni. W pomieszczeniu kawiarni, zapraszamy. Natomiast w sali kameralnej, gdzie obecnie się znajdujemy, z małą sceną, gdzie były realizowane czy próby, czy też wydarzenia teatralne w mniejszej skali, możemy zobaczyć prawie na całym suficie malowidło które przyjęło się gdzieś w przestrzeni publicznej, o którym przyjęło się mówić, że jest to mozaika. Myślę, że wpływ na to ma forma malarska, użyty, znaczy sposób operowania pędzlem, który przywodzi trochę takie właśnie kafle mozaikowe, czyli taki rodzaj puentylizmu, kropek, drobnych pociągnięć pędzla, który tworzy właśnie taką malarską mozaikę w tym sensie wrażeniowym. I sporo tutaj szrafowań, jakichś wypukłości, które też tworzą taką formę może przestrzenną, która też może sugerować właśnie, czy budzić skojarzenia z mozaiką. Natomiast jest to malowidło, nie znamy niestety jego autora. Uprzedzę pani pytanie.
To bardzo ciekawe malowidło, na które na pewno warto zwrócić uwagę, ale chyba nie zawsze można je zobaczyć. Sala kameralna nie zawsze jest otwarta, prawda?
To znaczy się korzystamy oczywiście z tej sali. Ona jest jakby taką salą wspomagającą, pomocniczą, rodzajem alternatywy dla głównej sali widowiskowej przy realizacji mniejszych wydarzeń. Właśnie jak sama nazwa sali wskazuje, bardziej kameralnych. Natomiast jest to też sala, ponieważ my tych sal nie mamy zbyt dużo. Tak jak Adam wspominał, budynek jest olbrzymi. Tu jest powierzchnia ponad 4600 metrów. Natomiast gdybyśmy mieli zliczyć pomieszczenia poszczególne, w których możemy realizować naszą na przykład ofertę stałą, bo o tym też trzeba powiedzieć, że prowadzimy tutaj różnego rodzaju zajęcia, działa ruch amatorski, różnego rodzaju sekcje, no to też czasami jest problem, żeby gdzieś pomieścić te wszystkie grupy, z których każda chciałaby gdzieś indywidualnie znaleźć godzinkę czy półtorej dla siebie. Więc ta sala jak najbardziej jest użytkowana na co dzień i cieszy się dużą popularnością. Tutaj jest możliwość też projekcji, organizowania mniejszych koncertów. Więc no, wykorzystujemy ją z całą pewnością no, w 100%, a nawet czasami właśnie nie, no, grafik jakby nie pozwala zorganizować nam więcej wydarzeń w związku z tym, że mamy mimo wszystko pewne ograniczenia lokalowe, w co trudno uwierzyć patrząc na ten olbrzymi budynek.
No właśnie. Szanowni Państwo, w 60 lat Oświęcimskiego Centrum Kultury, wielki jubileusz, który Państwu towarzyszy, który najpewniej także zdominował nieco program na ten rok. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać już po przerwie. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są Monika Świętek-Smrek i Adam Kuta, szefujący Oświęcimskiemu Centrum Kultury. Wracamy po przerwie.
Regiony Kultury.
Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Nadajemy dziś z Oświęcimia. Przyciągnął nas tutaj jubileusz 60-lecia Oświęcimskiego Centrum Kultury. Szanowni Państwo, moimi i Państwa gośćmi są Monika Świętek-Smrek i Adam Kuta, szefujący Oświęcimskiemu Centrum Kultury. Czym się Państwo zajmujecie?
Ja myślę, że łatwiej by było odpowiedzieć na pytanie, czym się nie zajmujemy. Ponieważ no, i historia instytucji jest długa i pewnie ta działalność też przez lata się zmieniała. Myślę, że teraz jest też takie oczekiwanie społeczne, taka potrzeba szerokiego otwarcia drzwi i otwarcia się na potrzeby mieszkańców, organizacji pozarządowych, rad osiedli, różnego rodzaju podmiotów, ale też artystów, niekoniecznie profesjonalnych, osób, które się amatorsko zajmują sztuką wszelkiego rodzaju. Więc nasza działalność jest bardzo, bardzo szeroka. Działa u nas ponad 40 sekcji różnego rodzaju grup zainteresowań. No, prowadzimy oczywiście działalność kulturalną, organizując różnego rodzaju spektakle, koncerty, widowiska dla w zasadzie każdej grupy odbiorców, jeśli chodzi o wiek i potrzeby. Współpracujemy, staramy się współpracować z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi i realizować wspólne projekty. No, w Oświęcimskim Centrum Kultury na przykład co roku organizowany jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc jesteśmy jakby tutaj, już wpisaliśmy się w tkankę miasta właśnie zawsze w styczniu. Wiadomo, że u nas takie rzeczy się dzieją, to już od wielu, wielu lat. Zdarzają się sytuacje zupełnie nietypowe, jak w tym roku. No niestety konflikt na Ukrainie spowodował taką sytuację kryzysową, którą wszyscy odczuliśmy. Najpierw wielki strach, a potem chęć pomocy.
I tutaj Państwo także się zaangażowaliście w pomaganie?
Tak, zaangażowaliśmy się w zasadzie na drugi dzień po wybuchu tego konfliktu, po tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Myślę, że niemały jakby wpływ na tą sytuację naszego zaangażowania ma fakt, że Oświęcim ma miasto partnerskie na Ukrainie, właśnie miasto Sambor. I wielu mieszkańców jest w jakiś sposób, czy posiada znajomości w tym mieście, czy w ogóle zna to miasto jako sobie bliskie dzięki wzajemnym odwiedzinom, prezentowaniu wzajemnym różnych osiągnięć kulturalnych, grup artystycznych, więc tutaj to partnerstwo nie sprowadziło się tylko do jakiejś umowy partnerskiej spisanej na piśmie, ale przekuło się w realne działania. Zorganizowaliśmy bardzo spontanicznie wraz z taką fundacją Gotowi do Działania Skend punkt zbiórki wszelkiego rodzaju materiałów. No, katalog Państwo zapewne znacie, bo wszyscy w jakiś sposób przyczyniali się do tego typu zbiórek i je wspomagali. I trwały one 2 tygodnie. Organizowane stąd były właśnie wyjazdy tych materiałów na Ukrainę. Więc przez chwilę hol dolny, właśnie ten olbrzymi, w środku osiedla stał się idealnym miejscem na tego typu działalność. I muszę powiedzieć, że był to naprawdę piękny czas współpracy, takiej zupełnie wolontaryjnej. Ludzie przychodzili do nas, przynosili jakieś materiały, zostawiali w holu i pytali, czy jest potrzebna pomoc. Albo pytali, mam na przykład godzinkę czasu, co mogę zrobić. I takich ludzi było bardzo wiele. Myślę, że w tym czasie zadzierzgnęły się takie relacje nieco inne, mam nadzieję, że głębsze, między tutaj nami, instytucją, tym, co robimy, a właśnie mieszkańcami w takiej no, trudnej sytuacji dla wszystkich, ale no, był to czas, kiedy nikt nie chciał zostać bezczynny i myślę, że mam nadzieję, nas to bardzo zbliżyło tutaj do naszych potencjalnych też widzów. Co prawda nie przekuło się to w tym okresie na wydarzenia, które organizowaliśmy, bo zajmowaliśmy się właśnie stricte czymś innym. Natomiast myślę, że ta relacja z mieszkańcami, ta idea tworzenia tutaj takiego ważnego trzeciego miejsca poza domem i pracą, że ona się w takich jakby sytuacjach urealnia i to jest dla nas ważne.
To znaczy, że Państwo potrafią działać na bieżąco, ale chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o Waszej ofercie, o Waszych głównych imprezach.
No, główne imprezy to można podzielić na tak zwane imprezy impresaryjne, czyli zawodowe teatry, koncerty, spektakle, no wszystkie takie wydarzenia biletowane, jak również formą takich wydarzeń są wydarzenia związane z naszą działalnością w zajęciach, w sekcjach, w kołach zainteresowań, bo te zespoły nasze również się prezentują, czy zespół Hajduki, czy formacje taneczne. Wszystkie grupy, które u nas pracują, one starają się potem pokazać mieszkańcom, pokazać swoim rodzinom i chcą wyjść, że tak powiem, na forum, żeby zaistnieć. Rzeczywiście one istnieją, są dostrzegane w różnych miejscach i z tego się bardzo cieszymy, bo to, co jest upowszechnianiem takiej kultury amatorskim ruchem artystycznym jest bardzo ważne, bo one kształtują świadomość od małego dziecka poprzez dorosłych, osoby, które tutaj już przyjdą i zagnieżdżą się w jakimś zespole, one już potem są i powracają właśnie w innych formach, czy to dzieci przychodzące na zajęcia plastyczne, których jest dość sporo, na zajęcia z rysunku, czy z malarstwa. Te wszystkie osoby potem rzeczywiście zostają, one świadomie wybierają pewną drogę i rzeczywiście potem słyszymy, że wiele osób, które tutaj stawiały swoje pierwsze kroki właśnie przy sztaludze, czy w tańcu, czy w kółku teatralnym, one potem gdzieś tam są widzialne, słyszalne, na dużym ekranie pojawiają się i są. I z tego to się właśnie bardzo cieszymy, bo to znaczy, że ta praca ma sens, że taka działalność od podstaw niejako
potem... I przynosi owoce.
Przynosi owoce właśnie i jest jakiś tego efekt.
Imprezy cykliczne. Jesteśmy na świeżo po 59. tygodniu kultury beskidzkiej, ale co jeszcze? Jakie jeszcze imprezy cykliczne można tutaj u Państwa, w jakich można wziąć udział?
Tuż przed nami, bo mamy sezon taki właśnie wakacyjny, więc sezon imprez plenerowych. Tuż przed nami 4 września duże koncerty na Rynku Głównym, które również organizujemy w Oświęcimiu w ramach Święta Miasta.
Państwo nie tylko zamykacie się w budynku, w swojej siedzibie, ale także działacie na zewnątrz.
Tak, działamy na zewnątrz w bliskim otoczeniu naszego tutaj obiektu, ponieważ dysponujemy sporą przestrzenią. No, mieliśmy to szczęście, że budynek, jak wspomnieliśmy już wcześniej, był aranżowany, był wznoszony w czasach, kiedy tego miejsca naokoło było sporo, stąd taki właśnie, bym powiedziała, taka możliwość jest, że możemy tą przestrzeń sobie tutaj aranżować i adaptować i anektować do naszych działań plenerowych. Natomiast zwyczajowo uczestniczymy też w różnych innych wydarzeniach, które dzieją się na terenie miasta. Zdarzają się nam czasem również takie działania poza Oświęcimiem, ale to bardziej dotyczy już występów naszych sekcji, czy które na przykład nagłaśniamy, czy jakoś wspomagamy tutaj logistycznie czy technicznie. Natomiast Święto Miasta to jest jedna z większych w ogóle imprez w mieście. Obecnie ze względu na pandemię ograniczona do jednego dnia i do miejsca, ponieważ zwykle organizowana na stadionie Miejskiego Ośrodka Rekreacji w Oświęcimiu, mieszcząca kilka tysięcy osób, na rynku nieco mniej, ale myślę, że w zeszłym roku już próbowaliśmy takiego wariantu i wyszło przepysznie, więc myślę, że w tym roku również będzie dobra zabawa.
I na koniec jeszcze zapytam o to wielkie świętowanie. Co w ramach jubileuszu Państwo zaplanowali?
W ramach jubileuszu cały rok przypominamy o ważnych wydarzeniach, które są tymi właśnie cyklicznymi, bo i Festiwal Filmowy Międzynarodowy Kocha Człowieka, który odbywał się w styczniu, on jest takim sztandarowym wydarzeniem naszym. Amor sprawił ogólnopolskie spotkanie recytatorów i śpiewających poezję, obchody Dnia Dziecka, które są też cyklicznym wydarzeniem. Po wakacjach też właśnie powracamy do Święta Miasta. Akcja Lato, która jest również takim wydarzeniem, które też staramy się przypomnieć, że ono jest od lat i ono od wielu lat skupia młodych mieszkańców naszego miasta. A po wakacjach właśnie spotkanie z Witoldem Kaczanowskim i wiele jeszcze innych takich wydarzeń mniejszych, które będą takim elementem, które będzie spajało klamrę całego tego roku, bo tych wydarzeń właśnie cyklicznych, o których mówiliśmy i o których jeszcze wielu nie powiedzieliśmy, one są dla nas bardzo ważne, bo one świadczą o ciągłości zdarzeń, które właśnie od 60 lat tutaj się odbywały. One świadczą o tym, że one były, one są i mamy nadzieję, one będą, bo one będą tym elementem tej ziemi, tego miejsca i mamy nadzieję, że może jakiś jubileusz za ileś lat będzie kolejny tego miejsca, bo to miejsce jest chyba tego warte, żeby ono cały czas było.
Wszystko się zmienia, to oczywiście truizm, ale pytanie, jakie przed Państwem wyzwania?
No, wyzwaniem był tak naprawdę ten rok i cały czas jest, bo tak jak wspominaliśmy, wracamy po pandemii, ten czas postpandemiczny, czas inflacji, generalnie trudnej sytuacji dla społeczeństwa przekuwa się w jakiś sposób też na naszą działalność, na to, jak wygląda frekwencja na naszych wydarzeniach, czy też jak tutaj, jakie jest zainteresowanie tymi wydarzeniami impresaryjnymi, biletowanymi. Generalnie te środki, które wypracujemy sprzedając bilety na imprezy, przeznaczamy na naszą działalność statutową, czyli na działalność kulturalną, więc jest to jakby samonapędzająca się machina. Ale no nie ustajemy oczywiście w działaniach. Planowaliśmy z takich wyzwań bardziej infrastrukturalnych, bo też rozmawiamy o budynku dzisiaj, o jego wyglądzie, o tym charakterze właśnie, który charakteryzował lata 60. w architekturze, w dekoracji. No planowaliśmy remont, który jednak przesunęliśmy na rok przyszły, więc będzie to na pewno dla nas takie wyzwanie infrastrukturalne. Natomiast wydarzeń, no mamy bardzo wiele tutaj planów. W trakcie obchodu tego roku pojawiło się przy przeszukiwaniu różnego rodzaju archiwów, zdjęć, rozmowy o tym, co tu się wydarzało i co warto przypomnieć, albo w którym kierunku pójść, pojawiły się pewne takie znaki zapytania, czy takie haczyki, które będziemy chcieli uchwycić w przyszłości. Na przykład, to podam jeden z wielu przykładów, kwestia, o której tu nie poruszaliśmy, amatorskiego klubu filmowego. Bardzo znana postać, pan Henryk Lenert, amator, filmowiec, autor rekordowej ilości filmów amatorskich, takich krótkometrażowych, jak również laureat wielu konkursów o międzynarodowej randze. Zresztą z tych dwóch tytułów ujęty jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Był niegdyś pracownikiem Oświęcimskiego Centrum Kultury, niestety już nieobecny. Przypomina o nim klub filmowy, który nadal prowadzimy, jest jego praca kontynuowana. Posiadamy również sporo materiałów, które pan Henryk zrealizował i w tym roku rozpoczęliśmy digitalizację tych materiałów z taśmy 16 mm. Przeprowadzamy właśnie cyfryzację tych materiałów, aby ocalić je od takiego czysto fizycznego zniszczenia. I mamy też projekt, tutaj Adam bardzo właśnie aktywnie w nim uczestniczył, realizacji seansu w naszym kinie, bo mamy też kino, to warto zaznaczyć, w którym właśnie tak zwane zakładowe kroniki, które kręcił, które realizował pan Henryk, prezentujemy. Jest to bardzo ciekawe zjawisko dla mieszkańców, bo często ktoś tam się odnajduje na tym filmie, a to babcie, a to dziadek, a to ktoś w dzieciństwie, więc myślę, że jest to taki element ciekawostkowy, ale też ważny historycznie i docelowo w przyszłości chcielibyśmy, być może korzystając z jakichś grantów, stworzyć takie centrum filmowe imienia właśnie Henryka Lenerta, które no, w jakiś sposób promowałoby właśnie taki rodzaj działalności artystycznej jak film amatorski i też ocaliłoby od zapomnienia jego dorobek.
Szanowni Państwo, postawmy tutaj kropkę. Oświęcimskie Centrum Kultury obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Ja i cała redakcja Radia Kraków Kultura życzymy wszystkiego dobrego z tej okazji.
Dziękujemy
bardzo. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję za uwagę. Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi była Monika Świętek-Smrek i Adam Kuta, szefowa Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz zastępca dyrektora. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.